Pinkas redaguje Documenta Judaeos. Rabbi Rapaport jest postawnym, wysokim człowiekiem o siwej brodzie, która się rozdwaja i spływa mu na piersi jakby dwoma soplami. Mówi cichym głosem i tym prostym sposobem podporządkowuje sobie ludzi, ponieważ muszą się wysilać, żeby zrozumieć jego słowa, co zmusza ich do uwagi. Tam, gdzie się pojawia, zawsze budzi respekt. Tak i dzisiaj, zaraz tu przyjdzie Chaim Cohen Rapaport, naczelny rabin lwowski. Wejdzie cicho, a i tak wszystkie oczy zwrócą się ku niemu znad stołów i ludzie umilkną. Wtedy Pinkas pokaże mu jedną z pierwszych broszur, złożoną już i zszytą, o równiutko przeciętych kartkach. Pinkas, chociaż od Rapaporta trochę starszy, ma często wrażenie, że ten ostatni jest jego ojcem, albo nawet dziadkiem. Prawdą jest, że święci ludzie nie mają wieku, rodzą się od razu starzy. Jego pochwała znaczy dla Pinkasa więcej niż sztaba złota. Rozpamiętuje potem każde słowo rabbiego. W myślach rozgrywa scenę pochwały po wielokroć. Rabbi nigdy nie gani, nigdy nie chwali, milczy, a jego milczenie jest ciężkie jak kamień. W domu rabina jest teraz jakby wielka kancelaria. Porozstawiano stoły, stoliki i pulpity. Przepisuje się tu najważniejszy obecnie dokument. Jego tekst poszedł już do drukarni i są już pierwsze próbne luźne kartki papieru. Jedni je przycinają, inni składają karty w małą broszurę i doklejają jej grubszą, tekturową okładkę, gdzie widnieje długi, skomplikowany tytuł, który rozlewa się na pół strony. Documenta Judaeos. In Polonia concernentia ad acta metrices suscepta. Et ex iis fideliteriterum descripta et extradicta. Pinkas ma w tym swój udział, gdyż zorganizował całe to biuro, a jako że sam po polsku mówi i potrafi czytać, to jeszcze pomagał w tłumaczeniu. Wielce się przysłużył sprawie niejaki Celik, który uciekł od kaźni żytomierskiej i piechotą wędrował do papieża domagać się sprawiedliwości. Teraz trzeba było to, co ów wyjednał w swojej misji, dla świętego oficjum w Rzymie przetłumaczyć na polski i hebrajski. I jeszcze to, co w 1592 roku zapisano w metrykach koronnych, przełożyć na łacinę i hebrajski. I do tego list polecający dla Celiga do nuncjusza warszawskiego wydany przez prefekta świętego oficjum, w którym jest jasno napisane, że święte oficjum po dokładnym przeanalizowaniu sprawy oskarżeń o użycie krwi chrześcijańskiej w Żytomierzu i rzekome morderstwo rytualne stwierdza, że są one zupełnie bezpodstawne. I wszelkie takie oskarżenia powinny być oddalane, jako że upuszczanie krwi chrześcijańskiej nie ma żadnych podstaw w religii ani tradycji żydowskiej. Na koniec udało się Rapaportowi za pomocą swoich znajomości zdobyć list od Viscontiego, nuncjusza papieskiego do ministra Bryla, w którym nuncjusz potwierdza, że Żydzi zwrócili się o pomoc do najwyższego urzędu kościelnego, do papieża i papież wziął ich w obronę przed tymi strasznymi oskarżeniami. I jest prawie dokładnie tak, jak to sobie wyobraził wcześniej Pinkas, choć rzadko się zdarza, żeby wyobrażenie tak dobrze pasowało do rzeczywistości. Pinkas jest na tyle stary, by rozumieć, jak to działa. Bóg podsuwa nam tylko takie sytuacje, których sami nie jesteśmy w stanie wymyślić. Rapaport wchodzi i Pinkas podaje mu przygotowaną broszurę. Na twarzy rabiego pojawia się cień uśmiechu. Ale nie przewidział Pinkas jednego, że rabbi z nawyku otworzy książkę od innej strony, tak jak to robią Żydzi, i wtedy zamiast karty tytułowej zobaczy samo zakończenie. Święte oficjum rozważyło ostatnio wszelkie dostępne świadectwa, że Żydzi używają krwi ludzkiej do przygotowania ich chleba zwanego macot i dla tej przyczyny zabijają dzieci. Stanowczo stwierdzamy, iż nie ma żadnych podstaw do takich oskarżeń. Jeżeli takie oskarżenia pojawią się znowu, rozstrzygnięcie nie może być ustanawiane na bazie zeznań ustnych świadków, lecz na przekonujących dowodach kryminalnych. Rabbi przesuwa wzrokiem po tych słowach, ale nie rozumie, co czyta. Dopiero Pinkas, odczekawszy chwilę, zbliża się do niego i pochylając się ku niemu, z lekka, cichym, lecz triumfalnym głosem tłumaczy.